Pięknego weekendu życzy region Innsbruck. Zapraszamy na narciarski i nie tylko. Urlop do Austrii.
Tomasz Tadlikowski, już mówiąc całkiem poważnie, w zupełnie nowej roli, nie tyle prowadzącego w Radiu RMF 24 pasmo poranne i prowadzącego rozmowę o siódmej, co autora książki Apokalipsa. Kres świata dzieje się na naszych oczach. Znakomity temat, żeby rozmawiać tak przed południem, Tomek, myślę.
Tak, oczywiście, świetnie. Wszyscy czekamy na ten kres. I zaraz mi zadasz pytanie, czy do 12 się skończy.
Tak, ja bym dyżur do 14, więc może się, wiesz, jakoś się wyrobimy.
Chciałbyś na bieżąco...
Nie, no ale chciałbym jakoś, wiesz, spokojnie wrócić do domu, więc myślisz, że się wyrobimy do 16 do Apokalipsą, czy nie?
Myślę, że tak.
No to całe szczęście. Ale wiesz, bardzo mi się podobało, jak Wojciech Bonowicz, taki publicysta, autor, definiował koniec świata w ten sposób, że po czym rozpoznać zbliżającą się apokalipsę i koniec świata? Po tym, gdy łapie nas zadyszka na trzecim piętrze. Rozumiem, że nie o tym mówimy, prawda?
Wiesz, to i tak, i nie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ja interpretuję apokalipsę w sposób bardzo egzystencjalny. To znaczy, moim zdaniem, ona tak naprawdę jest opowieścią o świecie w ogóle, ale też o życiu każdego z nas. To znaczy, można powiedzieć, przemija postać świata, tytuł znakomitej skądinąd tak książki. To jest coś, co widzimy. I Apokalipsa o tym opowiada w sposób bardzo charakterystyczny. Nie ma systemów politycznych, nie ma państw, nie ma imperiów, które są wieczne. Wszystko mija. Nasze życie też mija i to jest jakby jeden element. Drugi element to jest też to odwieczne przekonanie, że świat już się kończy. To znaczy...
Tak było od zawsze?
Tak było od zawsze. To znaczy na pewno odkąd pojawiło się myślenie judeochrześcijańskie, bo trzeba powiedzieć, apokaliptyka, szerzej nie tylko apokalipsa Janowa, ale w ogóle apokaliptyka, to jest jednak specyfika chrześcijańska czy żydowsko-chrześcijańska, choć znajdziemy jej ślady zarówno u Greków, jak i u Sumerów, jak i w innych kulturach. Ślady znajdziemy, ale to jest jednak specyfika bardzo żydowsko-chrześcijańska i rzeczywiście, jak się popatrzeć na historię chrześcijaństwa, to co pokolenia, przynajmniej co drugie pokolenia, przynajmniej co trzecie, mamy takie wzmożenie apokaliptyczne. Co ciekawe, na przykład Marcin Luther, który generalnie bardzo źle się patrzył na apokalipsę. Mówił, że to jest kiepska księga. Był taki moment, że nawet nie chciał jej w kanonie, w końcu ją włączył w kanon. Równocześnie sam uważał, że reformacja to jest dowód na to, że świat się kończy. W Polsce w XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, mieliśmy wyznanie, cały czas je mamy, mariawitów, którzy wpisywali ludzi do księgi życia, żeby w czasie apokalipsy nie ocaleli. Więc to jest myślenie, to jest element, który jest i wraca. Mhm. W tej chwili nawet mamy takie ruchy, które mówią, nie, już jest końcóweczka.
Ale Tomek, myślisz, że o apokalipsie kto wie więcej? Autor apokalipsy właśnie, czy my, ludzie XXI wieku?
Znaczy pytanie, czy autor apokalipsy, tak? To bo oczywiście już pierwsze pytanie, kim jest Jan?
No więc właśnie, czy celowo nie używam, czy
kim
jest
ten Jan?
Prawda?
To znaczy on się przedstawia jako Jan.
Ale nie wiadomo, czy to jest ewangelista.
Znaczy, w zasadzie wiadomo, no większość biblistów współczesnych powie, zresztą nie tylko współczesnych, to jak sięgniemy do tradycji, to oczywiście głosy są podzielone, ale współcześni bibliści mówią, nie napisał Ewangelii Jana i apokalipsy ten sam autor. Ewangelista Jan dużo lepiej zna grekę. Co więcej, apokalipsa trochę wygląda tak, jakby była tłumaczona na grekę. Nie najlepszą grekę, dodajmy, z języka aramejskiego. Podobno, tak rozmawiałem z biblistami, ten tekst, jak się go przetłumaczy ponownie, czy pierwszy raz na aramejski, brzmi dużo lepiej. Wiele z elementów, których nie rozumiemy, nagle się wyjaśnia, bo pewne sformułowania brzmią zupełnie inaczej. Natomiast on sam się przedstawia, jest Janem z Patmos. Mówi o sobie, że jest prorokiem, czyli taki urząd, charyzmat we wczesnym kościele, ale nie mówi o sobie, że jest apostołem. No na litość boską. No gdyby ktoś był apostołem,
to by wspomniał.
No to jest źródło jego autorytetu. To znaczy, to na pewno by o tym wspomniał. Mało tego, gdyby wywodził się z kręgu Jana, to też by wspomniał o autorytecie apostolskim, a nie wspomina.
Tomek, mam takie wrażenie, że Apokalipsa świętego Jana to jest taka księga, jedna z... która z biblijnych ksiąg, które się najmniej zestarzały, znaczy, trudno powiedzieć zestarzały, prawda, w przypadku ksiąg biblijnych, ale i ona fascynuje niezmiennie. Nie wiem, czy nie najbardziej z tych wszystkich ksiąg biblijnych. I zastanawiam się, czy próbowałeś odpowiedzieć jakoś na to pytanie, skąd ta fascynacja apokalipsą?
To jest przede wszystkim księga bardzo trudna. To znaczy, ona jest kompletnie niezrozumiała, jak się nie zna języka apokaliptyki biblijnej. No bo ona się odwołuje do pewnych schematów, do pewnych obrazów, które dla współczesnego człowieka są niezrozumiałe. A z drugiej strony opowiada o doświadczeniu i dlatego moim zdaniem jest fascynująca. Opowiada o doświadczeniu, którego wszyscy się boimy. Boimy się własnej śmierci, a ona w pewnym sensie mówi o własnej, także o naszej śmierci. Boimy się kresu świata, który nas otacza. Z jednej strony boimy się jakichś wielkich apokaliptycznych wydarzeń, o których też mówi apokalipsa, tak? Znaczy ten język tam jest. A z drugiej strony boimy się takiego powolnego rozpadania się, o którym w mojej piosence mówi Czesław Miłosz. Innego końca świata nie będzie. Więc to jakby, no, do tego się też boimy. I wreszcie, no to jest jednak tak, że szczególnie od XIX wieku, szczególnie w niektórych wyznaniach protestanckich, niektórych trzeba podkreślić, ona stała się niezwykle popularna, bo ona ma pokazywać także politykę. I ja powiem paradoksalnie, oczywiście możemy z niej wyczytać także pewien projekt polityczny, ale nie taki, jak proponują na przykład amerykańscy ewangelikalni chrześcijanie, którzy mówią, ostatnia wielka bitwa między Gogiem a Magogiem odbędzie się w Izraelu i to już za chwilę. Chodzi raczej o takie uświadomienie sobie, że znowu marność nad marnościami, by posłużyć się Koheletem, to znaczy, że tak, nasz model świata, w którym żyjemy, jest, trzeba sobie powiedzieć, zdecydowanie lepszy niż wiele poprzednich, ale prawdopodobnie on nie jest wieczny. To znaczy, możemy założyć, że ten model się kiedyś skończy. Tak jak skończyło się status quo XIX-wieczne, które dla Polski akurat było średnio opłacalne, no ale dało Europie dość długi taki oddech pokoju, a potem było słabo. To jest też taka wizja, w której specjalnie nie lubi Jan Patmos, bo tak najczęściej się go nazywa, specjalnie nie lubi imperiów. To imperiów ma taki stosunek, powiedziałbym, dość słabe. Ale paradoksalnie to jest też księga bardzo ciekawa, jak się czyta jej początek, jeśli chodzi o krytykę kościoła, to znaczy tych listy do 7 kościołów, to są listy, z którymi współczesny kościół, współczesne kościoły naprawdę powinny się zmierzyć i czasami zupełnie nieoczywiste wnioski z nich wynikają. Bo na przykład wynika z nich, że taki kościół zadowolony z siebie, pewny, przekonany, że wszystko w nim działa, jest najostrzej przez Jana w Apokalipsie krytykowany. Wcale nie jest stawiany jako wzór. Jako wzór stawiane są kościoły najsłabsze, często najbardziej prześladowane, ale też wbrew pozorom słabe. A te, które są zadowolone i silne, niekoniecznie. Więc to jest tekst po prostu aktualny. Ale też uczciwie trzeba powiedzieć, i o tym też piszę, jest trochę takich autorów, no choćby Lorenz, którzy mówią, ta księga jest jakaś taka nie bardzo. No jakaś
Dlaczego?
Taka... No, on na przykład sugeruje, że to jest taki dialog bardzo w podobnym czasie dwóch autorów, którzy, no przynajmniej jeden z nich nie był chrześcijaninem, a drugi był takim chrześcijaninem heteroortodoksyjnym. Wasyl Rozanow w Rosji i Lorenz w Wielkiej Brytanii napisali o Apokalipsie. I obaj napisali, jeden napisał, to jest najcudowniejsza księga, ale zupełnie niechrześcijańska. To Rozanow napisał, niechrześcijańska, bo sławi życie i jest kultem życia, a nie kultem słabości, kultem siły. A Lorenz napisał, nie, no to jest księga, która dowodzi nienawiści do życia i absolutnie. I co ciekawe, oni to uzasadniają. To nie jest tak, że tego nie uzasadniają. Oczywiście odwołują się generalnie do, uczciwie trzeba powiedzieć, do tłumaczeń. Jeden na rosyjski, drugi na bardzo dobrze funkcjonującą w języku angielskim King James Version, znaczy tytuł Biblię Króla Jakuba. Czyli to takie to kanoniczne tłumaczenie. Tak jak, nie wiem, w Polsce chyba nawet nie ma takiego tłumaczenia. No Jakuba Wujka byśmy powiedzieli. Tak. Chociaż tam to ma dużo większe znaczenie, bo pamiętajmy w protestantyzmie, czy w krajach protestanckich, purytańskich, codzienna lektura Biblii była takim elementem no, istotnym tożsamościowo i właśnie to tłumaczenie było tym tłumaczeniem standardowym.
Zachęcamy do lektury. Nowa książka Tomasza Terlikowskiego, Apokalipsa. Kres świata dzieje się na naszych oczach. Wydawnictwo Emocji. Od dzisiaj do kupienia, Tomek,
tak,
prawda?
Tak.
Zachęcamy do lektury. Zachęcamy też do lektury Apokalipsy. Można z niej wiele rzeczy wyczytać, o czym przypominał Tomasz Terlikowski na antenie Radia RMF24. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję pięknie.